Słuchajcie, to jeśli zanim jeszcze rozpoczniemy czytanie Bożego Słowa, rozważanie, to chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia z takim błogosławieństwem w imieniu Pana Jezusa. Zostałem do tego wczoraj upoważniony. Jeszcze wczoraj byłem właśnie u nas na nabożeństwie, więc Kościół prosił, żeby przekazać Wam Boże błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa, co niniejszym czynię. I niech Jemu będzie chwała, że możemy mieć tego samego Pana, tego samego Zbawcę i za Nim podążać. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiaj Ewangelię, może w troszeczkę nietypowym miejscu. Prawdopodobnie Ewangelii spodziewamy się w Ewangelii, prawda? No i są takie księgi, czasami wydajemy je osobno, często się posługuję ja tą Ewangelią. Spodziewamy się Ewangelii na początku Nowego Testamentu, tam mamy cztery Ewangelie. Ja dziś chciałem przeczytać z zupełnie innego miejsca i zobaczyć, żebyśmy zobaczyli i usłyszeli wspólnie tą prawdę Ewangelii. Choć w rzeczywistości, kiedy otwieramy Biblię i sięgamy po Pismo Święte, to przed chwilą właśnie słyszeliśmy, że Ewangelia jest... przewija się przez całą Biblię, od samego początku do samego końca. Właściwie od pierwszej księgi do ostatniej księgi. Jeśli tylko czytamy z uwagą i czytamy po to, żeby znaleźć tą prawdę, to przesłanie, które w Piśmie Świętym jest, czytamy po to, aby zbliżyć się do Boga, to ta Ewangelia będzie do nas przemawiała z różnych miejsc, z różnych części, z różnych kart Bożego Słowa, począwszy właśnie tam od tych najstarszych historii stworzenia świata, człowieka, upadku człowieka, poprzez proroków, aż do Nowego Testamentu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza i pierwszego rozdziału. I pewnie wielu z Was wie, że to jest jeden z ostatnich listów, które apostoł Paweł napisał. Właściwie jego życie dobiega, powoli zbliża się do końca. On jest też tego coraz bardziej świadomy. I to jest jeden z jego, prawdopodobnie trzeci od końca, list. Już niewiele lat mu potem zostało. I możemy przeczytać od 11 wiersza takie słowa. Zgodnej z pełną chwały, dobrą nowiną, wspaniałego Boga, która została mi powierzona. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby. Mnie, kiedyś bluźniercę, prześladowcę i gnębiciela. A jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia. Postępowałem w niewierze. Ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Królowi królów, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kiedy słyszymy dobra nowina, to niekoniecznie myślimy o narodzeniu Pana Jezusa, prawda? Kiedy myślimy o Ewangelii, to myślimy o tym, co wydarzyło się właśnie tam pod koniec Jego życia. Ale to mogło się wydarzyć dlatego, że On przyszedł i stał się taki sam jak my. On przyszedł i żył tak samo jak my. On przeszedł przez to wszystko, przez co my przechodziliśmy. I właśnie Paweł pod koniec gdzieś tam swojego życia, w jakimś takim wydawałoby się liście, który jest bardzo osobisty, skierowany do swojego ucznia, do swojego sługi, do duszpasterza w kościele, jeszcze raz wydobywa te prawdy związane z Ewangelią, ale kiedy związane z Ewangelią, to również z tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. A potem, gdybyśmy czytali dalej ten list, to i w drugim rozdziale do tego nawiązuje i mówi, że to jest wspaniałe i miłe Bogu naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I zwróćcie uwagę, co w tym jest ważne. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, on siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. A więc to, że Jezus za nas umarł, on musiał stać się tak jak my, człowiekiem. Tutaj czytamy, ta prawda jest bardzo wyraźnie zaznaczona. Tym pośrednikiem, który złożył okup i może nas przyprowadzić do Boga, musiał być człowiek, Jezus Chrystus. Bóg, który stał się człowiekiem. To było ważne. A potem jeszcze raz pod koniec trzeciego rozdziału, jeszcze raz apostoł Paweł, zobaczcie, w takim wydawałoby się bardzo osobistym, duszpasterskim liście, jeszcze raz to przypomina, odświeża i podkreśla, mówiąc w 16 wierszu, a niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Wielka jest ta tajemnica, bo dla naszego rozumu to jest trudne do objęcia, ale jest to prawda. Ten, który objawił się w ciele, czy też, jak mówią niektóre przekłady, Bóg, który objawił się w ciele. Znowu mamy nawiązanie do tego, że Jezus przyszedł na ten świat i potem dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie i został wzięty do chwały. Więc mamy dobrą nowinę. Ona dotarła, kiedy Paweł pisze ten list, to Tymoteusz jest w Efezie, ona dotarła trochę lat wcześniej do Efezu, kiedy Paweł tam pojechał. Możemy czytać tą relację, ten opis, jak to się działo, w jaki niesamowity sposób Bóg działał, jak ta Ewangelia zmieniała życie ludzi. Jak wielu ludzi zostało wyrwanych z mocy grzechu, różnego rodzaju zła, jak Bóg w niezwykły sposób potwierdzał prawdę swojej Ewangelii, nawet przez cuda, które czynił przez ręce Pawła. Mamy te opisy tam, przynajmniej część. 3 lata tam Paweł spędził i do wielu ludzi ta Ewangelia dotarła. Ale teraz, kiedy pisze ileś lat później, pisze i przypomina te prawdy, dlatego że ludzie tam, w tym mieście, gdzie wielu już było dotkniętych, zbawionych, przemienionych i poznało Jezusa, nadal potrzebują tej dobrej nowiny. Wiecie, dlaczego oni potrzebują dobrej nowiny? Bo ciągle jest wielu ludzi, których dotykają tylko złe nowiny i sami te złe nowiny produkują. I podobnie jest dzisiaj w naszym świecie. To się zupełnie nie zmieniło. Te słowa są aktualne i my dzisiaj ich potrzebujemy. Dlaczego? Dlatego, że ciągle wokół nas dzieje się wiele złych rzeczy. Ciągle wokół nas widzimy wiele złego. Nie lubimy tego słowa, ale z Bożego punktu widzenia po prostu należy to nazwać grzechem. I ludzie, którzy czynią te rzeczy, tak jak tutaj jest powiedziane, są grzesznikami. I dlatego potrzebujemy tej dobrej nowiny, dlatego ona jest nam dana. Dwie historie, które leciutko to zobrazują, króciutko chciałbym to tylko zobrazować, teraz przywołam. Jakiś czas temu, tak Bóg sprawił, Bóg nam to podarował, to był wielki dar dla nas od Boga. Mogliśmy być z Sabiną gdzieś tam w drugiej części świata, za oceanem, w bardzo egzotycznym i fajnym kraju. Byliśmy zaproszeni, mogliśmy spędzić czas w kościele w Brazylii przez kilkanaście dni. I słuchajcie, kiedy tam byliśmy, to ten stan, w którym byliśmy, nazywał się Espirito Santo, czyli Duch Święty. Pięknie, prawda? A miasto, w którym byliśmy, nazywało się Vitória, czyli zwycięstwo. Same dobre i niezwykłe skojarzenia. Widzieliśmy setki i tysiące ludzi, których zmieniła dobra nowina. Pełne kościoły ludzi. Ludzi tak gorliwych, że spotykali się w kościele codziennie. Byli codziennie wieczorem w kościele. Widzieliśmy kościoły wśród ludzi bardzo biednych i widzieliśmy pełne kościoły wśród ludzi zamożnych. w różnych dzielnicach te kościoły były pełne ludzi, których dotknęła dobra nowina. Ludzie starsi, nawet mamy takie zdjęcie, kiedy taka naprawdę bardzo sędziwa kobieta, gdzieś już widać, że powoli jej dni tutaj dobiegają końca, z wielką serdecznością, nie rozumiejąc ani słowa, ani my jej, ani ona nas, ona przychodzi, aby nas bardzo serdecznie objąć, jako tych, którzy również należą do Chrystusa. Ale też inny obraz mam przed oczami, to nie był czas bożonarodzeniowy, ale widzieliśmy to wielokrotnie tam w kościele na nabożeństwach, że modlą się i dziękują Bogu i wielbią Boga również takie małe dzieci, których nie widać. I gdzieś w ławce stoi chłopczyk, którego nie widać za ławki i do mikrofonu, bo przynoszą mu mikrofon i on się modli i on dziękuje właśnie za nas, którzy gdzieś z daleka przyjechaliśmy i nas błogosławi i wznosi taką modlitwę i mówi: Boże, ja jestem taki mały, ale Ty jesteś taki wielki. I to niesamowite, kiedy widzi się dziecko, takie malutkie, właściwie go nie widać, wiemy, że ono tam jest, słychać jego głos, kiedy w taki sposób Bogu oddaje chwałę. Wiecie, dodatkowo oczywiście fajny klimat, dużo słońca, ja lubię, ten ocean też lubię. I pomyślałem sobie wtedy, kiedy tam spędzałem te dni, piękne, fajne jedzenie egzotyczne, te naturalne soki, które tam były i niezwykle słodkie słodkości brazylijskie. I pomyślałem sobie, kiedy tam byłem, kiedy patrzyłem na to wszystko, kiedy patrzyłem na tych wielu przemienionych przez Chrystusa ludzi, pomyślałem sobie, to jest miejsce, w którym mógłbym żyć. Gdybym mógł wybrać i zdecydować, gdybym tylko miał taką możliwość, to tutaj jest tak niesamowicie. Mógłbym tutaj spędzić resztę życia. I opisałem wam tylko cząstkę tego, co tam mogłem zobaczyć, doświadczyć i przeżyć. I prawdopodobnie wielu z was by powiedziało, też mógłbym tam żyć, prawda? Ale słuchajcie, w tym mijającym roku, nagle czytając jakieś informacje w internecie, dokładnie nagle coś przykuło moją uwagę. Oto przeczytałem informację, że w Brazylii, dokładnie w tym stanie i w tym mieście strajkuje policja. I w ciągu 2 tygodni, a właściwie policja nie strajkuje, bo prawo jest tak skonstruowane, że żadna służba mundurowa nie ma prawa do strajkowania. Więc policja nie strajkuje, ale ponieważ od wielu lat nie było żadnych podwyżek, a nawet od pewnego czasu nie wypłacali im pewnego wynagrodzenia, a praca nie jest łatwa, sprzęt jest coraz starszy, to żony postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i żony okupowały te tereny, koszary, komisariaty, gdzie ci policjanci byli i oni po prostu nie mogli wychodzić do pracy. I w ciągu 2 tygodni w tej okolicy, która wydawała mi się prawie rajem na ziemi, gdzie widziałem same dobre rzeczy i gdzie myślałem, że mogę spędzić resztę życia, w ciągu 2 tygodni zamordowano ponad około 120 osób. Widziałem zdjęcia i widziałem filmy w internecie, kiedy ktoś jedzie samochodem i nagle wyskakuje na ulicę 3 gości ze spluwami i kierowca z pasażerem, 2 osoby, które jechały, wyskakują z samochodu i już samochodu nie mają, ale są szczęśliwe, że żyją. Widziałem, jak ludzie wynoszą wszystko ze sklepów, włamują się do sklepów i ktoś inny to filmuje, a oni wszystko ze sklepu wynoszą i kradną. Totalne bezprawie. Mnóstwo złego. Dlaczego? Dlatego, że to zło jest ciągle w tym świecie. Dlatego, że zło jest ciągle w człowieku. Dlatego, że jest w nas grzech. I w miejscu, które wydawało mi się idealne, niesamowite, pełne Ewangelii, pełne Chrystusa, nagle okazało się, że jest tam ciągle tyle złego. To miejsce nadal potrzebuje dobrej nowiny. Wielu z tych ludzi ciągle potrzebuje dobrej nowiny, by być przemienionymi. I druga taka dużo krótsza retrospekcja, to jest moje rodzinne miasto. Ja nie pochodzę z Warszawy, nie wstydzę się tego, że mieszkam w Warszawie, ja zawsze mówię tylko, że mieszkam. tak Bóg sprawił, na razie żyję, nie wiem jak długo, kiedyś mieszkałem, potem nie, teraz znowu mieszkam, zobaczymy jak dalej, jak to dalej będzie. Jestem na służbie, więc wszystko może się zdarzyć, ale pochodzę z Mazowsza, pochodzę z miejscowości, która ostatnio znowu coś o niej pisali, dlatego, czy mówili, dlatego że tam jest taka największa elektrownia w kraju i otworzyli nowy blok energetyczny zupełnie w ostatnich dniach, ale kilka tygodni temu ta moja miejscowość, mniej więcej 20-tysięczna, była na ustach wszystkich mediów, na czerwonych paskach we wszystkich mediach. I być może niektórzy z was na to zwrócili uwagę. Dlatego, że w tej mojej miejscowości, położonej gdzieś tam w lesie, ładnie położonej, wydawało mi się zawsze spokojnej, do której wracam z sentymentem, bo tam się wychowałem i lubię tam wracać, jednocześnie z jakąś taką fajną historyczną przeszłością, bo w tej miejscowości urodził się jeden z królów polskich, Zygmunt Stary. Nagle okazało się, że w tej mojej miejscowości znaleźli zamordowaną całą rodzinę. Męża, żonę i dwoje dzieci. To jest zła nowina, prawda? To jest coś naprawdę strasznego, dramatycznego, przerażającego. Więc słuchajcie, w tym świecie, i chyba nie muszę was bardziej przekonywać, sami się o tym przekonujecie, pewnie patrząc nawet tutaj dookoła siebie, jest wiele złego i wiele złych nowin do nas docierają. I jakoś tak ta nasza natura jest taka, a nie inna, że my czasami nawet lubimy słyszeć o te złe nowiny. Dlaczego ich jest tyle w mediach? Ponieważ ludzie chcą trochę to słyszeć, kupują to. Mają jakieś upodobanie. Ale właśnie z tego powodu, czytamy dzisiaj w tym fragmencie, jest też dobra nowina. Bóg chce, aby to wyglądało inaczej. Bożym planem jest dla każdego człowieka, tak jak tutaj czytamy, aby dotarła do niego dobra nowina. Ewangelia znaczy dokładnie dobra nowina, nawet więcej. Kiedy ona staje się dobra, ona oznacza również radosna. To jest radosna nowina, bo pokazuje, że nasze życie może się zmienić, że życie człowieka może się zmienić, że zło może zniknąć, że zło może zostać usunięte, przebaczone i anulowane, że mogę być wolny od złego, że gdzieś indziej to zło może być, ale ja, mój problem może być rozwiązany. To jest dobra nowina. I Jezus po to przyszedł na ten świat, Jezus po to się narodził, zobaczcie, jak tutaj czytaliśmy, aby złożyć swoje doskonałe życie w ofierze, aby przelać swoją doskonałą, nienaganną, świętą krew za to wszelkie zło, za zło każdego jednego człowieka, za moje i twoje zło. To jest dobra nowina. Jezus przyszedł, aby wziąć to na siebie. Urodził się po to, zobaczcie, Jezus urodził się, by umrzeć, by wziąć to na siebie, oddając swoje życie, wziąć tego konsekwencje, wziąć całą karę i winę, która mnie lub tobie by się z tego powodu należała. Jezus był urodzony, by umrzeć, urodził się, by umrzeć i w konsekwencji uwolnić mnie i ciebie od zła i jego konsekwencji, doczesnych i wiecznych. Dwie rzeczy w tym świecie podobno są pewne. Jakie? Podatki i śmierć. Zgadzacie się z tym? To nie Biblia mówi, ale doświadczenie. I wiecie, że Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, płacił podatki. Tak? I powiedział, żeby płacić. Zgadzacie się? Tak. I umarł. Nawet w przypadku Jezusa to było prawdą. Jezus przyszedł, nie tylko powiedział, ale płacił podatki i umarł. Po to się Jezus urodził. Nie żeby płacić podatki, choć to też robił, ale by umrzeć za mnie i za ciebie. To jest treść dobrej nowiny. O tym dokładnie mówi Ewangelia. On oddał swoje życie, aby zbawić, to znaczy uratować, czy też ocalić nas od tego zła i jego konsekwencji tu i w przyszłości. I czytamy tutaj, zobaczcie, w wierszu 15 dokładnie, wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Jakie to jest słowo? Wiarygodne. Odwracając, jak to brzmi? To jest słowo, to co wypowiadamy, to jest coś, co jest godne wiary, godne, by uwierzyć. To zasługuje na wiarę, że Jezus urodził się, przyszedł na ten świat, aby zbawić, aby ocalić, aby uratować grzeszników. Inne przekłady tłumaczenia mówią, że to jest w całej pełni przyjęcia godna prawda. W całej pełni. Inne mówi, godna całkowitego uznania. Wszelkiego przyjęcia godna. Ale zawsze to jest godna. Zobaczcie, przyjęcia, uznania, zawierzenia. Prawda. Jezus po to przyszedł na świat. Jezus po to tutaj się narodził, aby zbawić grzeszników, aby zbawić każdego jednego człowieka. I na tym świecie żyją wszystkich ludzi możemy podzielić na dwie kategorie. I te dwie kategorie znowu potem możemy podzielić na dwie kategorie, ale dokonam tylko jednego dzisiaj podziału. Wszystkich ludzi, którzy na tym świecie się rodzą i żyją, można podzielić na grzeszników moralnych i niemoralnych. Są moralni grzesznicy i są niemoralni grzesznicy. I na przykład w naszej społeczności w Warszawie, on też nie jest z Warszawy, mamy takiego brata, który był bardzo moralnym grzesznikiem. Od czasów swojej młodości był wychowany w pobożnej rodzinie i od czasów swojej młodości on starał się żyć moralnie i pobożnie. A kiedy poszedł na studia do takiego świętego miasta, troszeczkę w Polsce, jednego z takich, bo tam jest Katolicki Uniwersytet Lubelski i tam też studiował, to jeszcze wzrastał w tej pobożności. Zanim Szlachetna Paczka była znana, on już był jednym z regionalnych koordynatorów tej Szlachetnej Paczki. Wiele lat temu, jak jeszcze studiował, był w nią zaangażowany. Czytał encykliki papieża. Do kościoła chodził kilka razy w tygodniu. Chodził na pielgrzymki. Zaczynał czytać Biblię. Robił wiele różnych rzeczy. Był naprawdę pobożny i starał się być naprawdę moralny. I nikt w tym czasie poza nim i Bogiem nie wiedział, że on zmaga się z grzechem. Kiedy inni na niego patrzyli, nigdy by nie powiedzieli, że to jest grzesznik. Ale Bóg i on wiedzieli, że on też jest grzesznikiem. Opowiadam tą historię dlatego, że mam prawo od niego, by ją opowiadać, ponieważ on powiedział, ja zmagałem się, i nikt o tym nie wiedział, bo zmagałem się z uzależnieniem od pornografii. I z jednej strony robiłem wiele rzeczy, po których ludzie mogli mnie ocenić, że jestem moralny i pobożny i robiłem ich coraz więcej, a z drugiej wiedziałem, jaki naprawdę jestem. Że jestem grzeszny, że jestem grzesznikiem, że robię złą rzecz, brudną rzecz, że zajmuję się brudnymi rzeczami. I pojechał do pracy, w wakacje pojechał do pracy do Niemiec, zrywać truskawki, zarobić przed ostatnim rokiem studiów trochę pieniędzy. I kiedy pracował w tych truskawkach, człowiek który z Polski, który pracował obok niego, do kolejnego człowieka po jego stronie mówił Ewangelię, tą, którą przed chwilą przeczytaliśmy. Że Bóg chce, by wszyscy byli zbawieni, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. I nawet nie do niego ta Ewangelia była mówiona, tylko do drugiego człowieka. Ale on ją słyszał, ciężko pracując tam w słońcu i zrywając te truskawki, w grządku, którego nie było widać końca. I tam, w tamtym czasie zrozumiał Ewangelię. Ona do jego serca dotarła. Ona go przemieniła. On dziś nie jest już z tym związany. On jest od tego wolny. Jezus Chrystus uwolnił go, bo on poprosił Chrystusa, aby mu przebaczył i by go oczyścił. Jest dzisiaj wolny. Ale w tej samej naszej społeczności, i wczoraj się z nim widziałem, w tej samej naszej społeczności jest inny brat, jest inny mężczyzna, który jest z Pruszkowa. Z czym wam się Pruszków kojarzy? Tak. I on też brał w tym udział. I on powiedział, cudem jest, że żyje. Siedział w zakładzie karnym w Niemczech za przemyt narkotyków. To można by bardzo długo opowiadać to, co w jego życiu się działo. To był niemoralny grzesznik. To był niemoralny grzesznik. Zabrakłoby mi czasu, by opowiedzieć o tych wszystkich złych, niemoralnych rzeczach, które on zrobił. Ale przyszedł czas, kiedy i do niego dotarła dobra nowina. Był taki moment, że trochę pracował też w taksówce w pewnym momencie i wożąc kobietę, którą znam, ona, wożąc ją do pracy, ona głosiła mu w tej taksówce Ewangelię. I on zobaczył, tak, to też jest dla mnie, to jest dla mnie szansa. Moje życie może się zmienić, mogę być wolny od tego całego balastu, od tego obciążenia. I również on przyjął tą dobrą nowinę. Również on zwrócił się do Jezusa Chrystusa, również on dzisiaj jest wolny. Więc kochani, Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Czy jesteś moralnym, czy niemoralnym, to nie ma znaczenia. On za ciebie umarł. On za ciebie przelał swoją drogocenną krew. On złożył w ofierze swoje doskonałe życie. Żył tak samo jak ty. Przeszedł przez wszystkie próby, doświadczenia, trudności, okoliczności, tak samo jak ty i ja. Zmagał się z takimi samymi sytuacjami i przeciwnościami, ze słabościami fizycznymi. On przez to wszystko przechodził, ale był doskonały i swoje doskonałe życie złożył w ofierze za ciebie, a na siebie wziął całe twoje zło, wszystkie twoje niedoskonałości, błędy, grzechy i winy. To jest dobra nowina, że on to wziął na siebie i on za to zapłacił. I to jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy, może nie wszyscy, ale wielu, już z tego skorzystało, prawda? Wielu z nas byliśmy moralnymi albo niemoralnymi grzesznikami i też był taki moment, jak w moim życiu, kiedy ta prawda do nas dotarła i my poszliśmy za nią, uwierzyliśmy ją, uznaliśmy, że ona jest godna przyjęcia i przyjęliśmy ją, uznaliśmy ją taką w swoim życiu, w swoim sercu, w swoich myślach. I doświadczyliśmy tego, że ona nas oczyściła, że zostaliśmy zmienieni, że zostaliśmy uczynieni nowymi osobami, że staliśmy się z synów grzechu i buntu i córek, staliśmy się synami i córkami samego Boga. Jesteśmy oczyszczeni i zbawieni. Ale czy to oznacza, że już w ogóle nie grzeszymy? Czy to oznacza, że już nigdy nam nie zdarza się zgrzeszyć? No chyba, że jesteśmy z takiej społeczności, o której słyszałem i są tacy, którzy twierdzą, że oni już nie grzeszą. Narodzeni z Boga są i już nie grzeszą. Nawet można Biblii do tego użyć. I w tej rozmowie taki brat pewien z nim rozmawia i mówi, słuchaj, ale czy to znaczy, że ty już nigdy nie kłócisz się z żoną? Ktoś z was się nie kłóci? Halleluja! Okej, okay. Wszystko jeszcze przed tobą, ale niech ci będzie darowane. I ten, który mówił, że on już nie grzeszy, a ten, kto powiedział, że już nie grzeszy, on mówił, a wiesz co, nie, no to się zdarza, tylko my tego nie nazywamy grzechem. Więc w tym sensie to można już nie grzeszyć i kilka innych dziedzin prawdopodobnie nie nazywają grzechem. Nie ma ludzi na tym świecie, nawet ci, którzy należą do Chrystusa, żeby już nie grzeszyli. Niestety zdarza nam się, pomimo że nie chcemy i tego grzechu jest o wiele, wiele mniej i wszystko, co było w przeszłości, zostało nam przebaczone. To, co kiedyś było, jesteśmy od tego wolni i chcę, abyśmy to usłyszeli w tym momencie bardzo wyraźnie. Cokolwiek wydarzyło się w twoim życiu kiedyś, bez względu na to, jak było to złe, brudne, może nawet dramatyczne, jak bardzo to było niemoralne i grzeszne, jeśli przyjąłeś tą prawdę, że Chrystus za ciebie umarł, jesteś od tego wolny. I to nie może mieć dalej na ciebie wpływu. To jest dobra nowina. Bóg odpuszcza, zdejmuje, zapomina i usuwa. I chciałbym, żebyś to usłyszał. To jest dobra nowina związana z tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Po to przyszedł. To, co stare przeminęło i już tego nie ma, stało się nowe, nadeszło nowe. Ale prawdą jest to, co przed chwilą powiedzieliśmy, że nadal nam się zdarza jeszcze grzeszyć. Nadal popełniamy błędy i czasami upadamy. nadal czasami pokłócimy się z żoną, a nawet jak nie my z żoną, to czasami żona z nami, to w różne strony może być. I chciałbym, żebyśmy jeszcze raz tu usłyszeli. Doskonałe życie Jezusa. Doskonałe dzieło Jezusa, doskonała ofiara Jezusa, Jego przybite ciało i przelana krew, to jest ten koszt i cena zbawienia, obejmuje całe Twoje życie. On o tym wiedział i Bóg o tym wiedział. To obejmuje Twoje życie od początku do końca. Całe Twoje przeszłe życie i dlatego jest Ci przebaczone i odpuszczone, ale również całe życie do samego końca. Ta ofiara jest wystarczająca dla każdego człowieka na całe jego życie. I to nie znaczy, że mamy do tego lekko podchodzić i to nie znaczy, że jak czasami dzisiaj też się mówi, że już nawet nie trzeba wyznawać grzechów. Otóż trzeba. Jeśli coś źle zrobimy, to trzeba to Bogu wyznać i Go przeprosić. I poprosić o przebaczenie. A On jest wierny i sprawiedliwy i co zrobi? Odpuści i oczyści. Tak Bóg mówi. Dzieci, mówię wam to, abyście nie grzeszyli. Tak, możemy nie grzeszyć i Bóg chce, byśmy nie grzeszyli, ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy Jezusa Chrystusa, tego pośrednika, tego orędownika, który jest ofiarą przebłaganą za nasze grzechy. I Bóg nas oczyści i Bóg nam znowu odpuści. I ostatnia rzecz, do której chcę nawiązać, zwróćcie uwagę, Paweł mówi, przyszedł po to, aby zbawić mnie, pierwszego z grzeszników. On mówi to pod koniec swojego życia. Jeszcze raz to zauważmy. Nie na początku, kiedy zaraz po tym, kiedy wiedział, że robił źle chrześcijanom, że ich prześladował, że ich dręczył, że ich wtrącał do więzienia. Nie wtedy na początku, zaraz po swoim nawróceniu, ale pod koniec swojego życia, będąc apostołem Jezusa Chrystusa, niosąc dobrą nowinę do wielu miejsc, on nadal mówi o sobie, że jest grzesznikiem. On wie, że jest Bożym Synem. On wie, dokąd idzie. On wie, co Bóg zrobił w jego życiu, ale jednocześnie jest świadomy tej drugiej strony, która będzie nam towarzyszyć aż do samego końca. I dlatego Ewangelia jest potrzebna nam przez całe życie. Ewangelia nie jest tylko na pewien moment w naszym życiu, ale Ewangelia, dobra nowina, jest potrzebna nam na całe życie. Ponieważ ciągle potrzebujemy Jezusa, ciągle potrzebujemy Jego ofiary, ciągle potrzebujemy Jego miłosierdzia i łaski. Ona jest. Ona jest dla Ciebie i dla mnie na całe nasze życie. Mamy 500-lecie reformacji i 500-lecie, my nie świętujemy reformacji, my świętujemy powrót do prawdy Bożego Słowa, do prawdy Ewangelii, ponieważ ona została na nowo wtedy odkryta. I jedną z prawd po łacinie, możemy to na polski przetłumaczyć, reformacyjnych, ona brzmi simul justus et peccator, to znaczy jednocześnie usprawiedliwiony, ale jednocześnie jeszcze grzeszny. Jestem Bożym dzieckiem, jestem Bożym synem, jestem Bożą córką, jestem usprawiedliwiony, ale jeszcze, ponieważ tutaj żyję, czasami grzeszę. Też jeszcze jestem grzeszny i dlatego potrzebujemy Chrystusa. I wreszcie dziękuję temu, który mnie wzmocnił, albo jak mówimy tłumaczenie, przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania. To jest konsekwencja przyjęcia Ewangelii. To jest konsekwencja uznania, że ona jest godna, by ją przyjąć. Nie jesteśmy godni zaufania, a Bóg przez Jezusa Chrystusa mówi, jesteś godny zaufania. Dla mnie jesteś godny zaufania. Nie wiem, co o sobie myślisz, nie wiem, co inni o tobie myślą, nie wiem, jakie masz poczucie własnej wartości, ale jeśli przyjmujesz Ewangelię, to jeśli Bóg mógł przyjąć kogoś takiego i uznać go za godnego zaufania, jak tego, który był potem apostołem, tego, który był bluźniercą, prześladowcą, oszczercą i gnębicielem, jeśli Bóg mógł jemu przebaczyć i uznać go za godnego zaufania, to chcę ci powiedzieć, to jest również dla ciebie, dla twojego życia. I twoje myślenie o sobie powinno się zmienić z powodu tego, co Bóg w tobie robi i co Bóg o tobie mówi. Bóg uznaje cię za godnego zaufania, jeśli ty składasz swoją ufność w Jezusie Chrystusie i w tym, co On dla ciebie zrobił. Teraz, nawet dzisiaj, nawet w tej chwili jest dla ciebie zbawienie. jeśli jeszcze go nie przyjąłeś, jeśli jesteś moralnym lub niemoralnym grzesznikiem. Może wiesz tylko o tym ty i Bóg, a może też widzą to inni. Teraz, dzisiaj, nawet w tym momencie jest dla ciebie zbawienie, jest dobra nowina. Jezus chce zmienić twoje życie. Jezus może zmienić twoje życie. Tu czytamy, jest dla każdego z nas, którzy to przyjęliśmy lub przyjmiemy, obfita łaska, miłość i wiara w Jezusie Chrystusie. Tu dla naszego życia, drodzy, jest obfita łaska, miłość i wiara. I niech ona obfituje w nas. Bóg udziela je hojnie. I tam, dokąd zmierzamy, a jest to coraz bliższe, oczekuje nas życie wieczne. Amen.